jak ziemia pragnie deszczu, gdy sucha jest, jak struchlałe małe dziecko. Utulenia chcę, do Ciebie duchu wołam, tak bardzo chcę.
Duchu Święty Boże, tchnij we mnie swoim tchnieniem, abym myślał o tym, co jest święte. Prowadź mnie, Duchu Święty, abym czynił to, co jest święte. Przyciągaj mnie do siebie, Duchu Święty, abym kochał to, co jest święte. Umacniaj mnie, Duchu Święty, abym strzegł tego, co jest święte. Strzeż mnie, Duchu Święty, abym nigdy nie utracił tego, co jest święte. W imię Boże rozpoczynamy naszą katechezę. Drodzy, dzisiaj kontynuujemy nasze rozważania katechizmowe wokół pierwszego przykazania. Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu będziesz służył. Tak katechizm tytułuje tę część tych naszych rozważań, którą chcemy dzisiaj pogłębiać. Dzisiaj powiedzmy sobie o nadziei. Nadzieja w kontekście pierwszego przykazania. Będziemy rozważać trzy punkty katechizmowe od 2090 do 2092. Nadzieja. Nadzieja w kontekście właśnie pierwszego przykazania z dekalogu. Punkt 2090. Gdy Bóg objawia się i wzywa człowieka, nie może on własnymi siłami odpowiedzieć w sposób pełny na miłość Bożą. Powinien mieć nadzieję, że Bóg uzdolni go do odwzajemnienia jego miłości i do działania zgodnie z przykazaniami miłości. Nadzieja jest ufnym oczekiwaniem błogosławieństwa Bożego i uszczęśliwiającego oglądania Boga. Jest także lękiem przed obrażeniem miłości Bożej i spowodowaniem kary. Tyle mówi ten pierwszy punkt naszych rozważań dzisiejszych. Kochani, chodzi o przeżywanie przykazania, pierwszego przykazania, z nadzieją na Bożą pomoc, aby człowiek, abym ja umiał odpowiedzieć na to Boże objawianie się, jakie ma miejsce w dekalogu. Nie, mam nadzieję, że Bóg mi pomoże na to mu odpowiedzieć. A więc nadzieja, że Bóg uzupełni moją ludzką ograniczoność, moją słabość, bo ta moja ograniczoność nie jest w stanie w pełni odpowiedzieć na Bożą miłość, która się objawia w przykazaniach. Bo przykazania to jest opowieść Boga o miłości do człowieka. Ten wstęp, ten fundament. Jam jest Pan Bóg Twój, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Bóg tutaj pokazuje człowiekowi, patrz jak ja Cię pokochałem, co dla Ciebie uczyniłem. I potem przykazania, które następują, to jest Boże wskazanie, jak na tę Jego miłość odpowiedzieć, jak On oczekuje. I nadzieja, że Bóg mi w tym dopomoże, żebym umiał odpowiedzieć tak, żeby się to Jemu podobało. Bo znam siebie na tyle dobrze, że wiem, że sam z siebie tego nie potrafię. Człowiek świadomy jest, jeśli jest człowiek świadomy swojej słabości, swojej też grzeszności, swojej słabej natury, to wie doskonale, że na to przykazanie Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i będziesz Mu służył, że na to przykazanie, że człowiek jest w stanie odpowiedzieć niewiernością i służyć fałszywym bożkom. Znamy siebie, wiemy, że mamy ten potencjał też i ku złu. Pamiętamy scenę z Wieczernika, taka dygresja, gdzie Jezus mówi, jeden z was mnie zdradzi. I wszyscy po kolei pytają uczniowie, czy to ja, Panie? Czy to ja, Panie? I jak gdyby każdy z nich dawał wyraz tej swojej świadomości, że wiedzą, że wiem, że też jestem w stanie Ciebie, Boże, zdradzić. A więc modlę się, żeby Bóg moją słabość uzupełnił, żeby mojej słabości zaradził, żeby mi pomógł w stanie, żeby mi pomógł odpowiedzieć na to wezwanie Boże. Żebym nie służył fałszywym bożkom, żebym służył temu Bogu, Bogu prawdziwemu. Dlatego mówi właśnie przykazanie, że człowiek wierzący powinien mieć nadzieję, że Bóg uzdolni go, uzdolni mnie do jak najlepszej odpowiedzi na przykazania. To jest, a więc zobaczcie drodzy, nadzieja chrześcijańska nie jest jakimś płytkim optymizmem. Nieraz tak mówimy, a wszystko będzie dobrze, nie martw się, dasz radę, nie przejmuj się. Jesteś świetny i tak dalej. Tak się poklepujemy po plecach. Jakaś taka iluzja. Nadzieja chrześcijańska nie jest matką głupich, jak w tym przysłowiu. To nie ma nic z tym wspólnego. Nadzieja chrześcijańska jest czymś pełnym realizmu. Pełnym realizmu. Bo człowiek sobie zdaje sprawę, że tak, ja mam wielkie pragnienia. Tak, no bo chcę na to Boże przykazanie, na te przykazania odpowiedzieć. To jest moje pragnienie, one są wielkie, ja je mam. Równocześnie znam swoje ograniczenia. Wiem, że to idzie w poprzek tych moich pragnień, że mam w sobie ten potencjał, żeby na to nie odpowiedzieć jednak pomimo moich pragnień. I równocześnie w tym wszystkim znam też Bożą miłość i Bożą wszechmoc. I tym jest chrześcijańska nadzieja, jest taką wypadkową tych trzech świadomości. Znam swoje wielkie pragnienia, znam też swoje ograniczenia, ułomność, ale też i znam Bożą miłość i Bożą wszechmoc. I wiem, że życie zgodne z przykazaniami nie bierze się tylko i wyłącznie z mojej ludzkiej woli, z moich pragnień, ale jest połączeniem właśnie tejże mojej ludzkiej dobrej woli, bo ona jest ważna i potrzebna, i Bożej łaski. To muszą iść w parze te dwa elementy. Jak wiosła w łódce, które muszą być dwa, żeby łódka płynęła naprzód. Inaczej się kręci wokół samej siebie. Nie ma tego postępu. A więc wiem, że jestem dzieckiem nieporadnym, dzieckiem w Bożych rękach. Nie jestem Supermanem. Jestem dzieckiem w Bożych rękach. Możemy zapytać się, no dobrze, ale czy to nie jest tylko takie pobożne życzenie, żeby na te Boże przykazanie umieć odpowiedzieć? Czy to nie jest tylko takie pobożne życzenie, że ja jestem w ogóle w stanie na to przykazanie odpowiedzieć, żeby Bóg, nie, żeby nikomu innemu się nie kłaniać, tylko Bogu, Bogu prawdziwemu? Czy to nie jest tylko pobożne życzenie? Nie, nie. Ponieważ po pierwszym zdaniu dekalogu, tej swoistej takiej autoprezentacji Pana Boga. Jam jest Pan, Pan Bóg Twój, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Już po tym pierwszym zdaniu dekalogu mamy jasną świadomość, że stajemy przed Bogiem, który udowodnił swoją troskę o człowieka, który sam mi o tym mówi. On to udowodnił. To jest, to się wydarzyło. Stajemy przed Bogiem, który już rozpoczął budowanie ze mną przymierza. A Bóg jest wierny swojemu słowu. Bóg nie wycofuje się w połowie, w pół drogi. Bóg jest wierny. Nam się raz chce, raz się nie chce. Znamy się, wiemy jak to jest. A Pan Bóg jest wierny. Bóg już rozpoczął, On już zainterweniował, wszedł w ludzką historię. A więc mając tę świadomość, co Bóg już uczynił, jaki On jest, wobec tego czymś bardzo racjonalnym, bardzo rozsądnym jest uważać, wierzyć, że Bóg nie zatrzyma się w pół kroku i tego, który wyzwolił z domu niewoli, nie pozostawi samego. A więc nadzieja, że Bóg pomoże nam odpowiedzieć w sposób pełny na miłość Bożą, ta nadzieja jest oparta na Bożej interwencji. To nie są tylko moje pobożne życzenia, że ja bym tak bardzo chciał, żeby tak tutaj było. Nie. Ja odpowiadam, Bóg jest pierwszy, ja odpowiadam, ale i to mi daje tę pewność, że to jest bardzo realne, jest to możliwe, bo Pan Bóg już działa, już działa. Ktoś kiedyś powiedział, że kiedy się budzimy rano, codziennie, Pan Bóg już nie śpi. Oczywiście tak używając obrazu, taki antropomorfizm, Bóg nie śpi, On już nam nie czeka, On już jest gotowy, On już zaczął działać. A więc zobaczcie, drodzy, że widzimy, że nadzieja chrześcijańska ma silny związek z wiarą i miłością. Człowiek wierzy, że Bóg jest, że Bóg działa. I ten Bóg, który działa, jest Bogiem kochającym, bo On uczynił dla mnie już wiele dobra. I na tej podstawie ja opieram swoją nadzieję, że to jest możliwe. Żeby iść tylko za Bogiem, żeby być Mu wiernym cały czas, przez całe moje życie, pomimo moich upadków, które będą. Grzeszni jesteśmy. Człowiek wierzy w Boga, kocha Go, wierzy, że będzie mógł żyć tak, jak tego pragnie Jego niebieski Ojciec. Piękną refleksję nad nadzieją chrześcijańską podjął Benedykt XVI w encyklice Spe Salvi, encyklika o nadziei właśnie. I pisze w niej tak. Zauważa, że pyta się, w czym możemy pokładać nadzieję? Pyta się papież. I mówi tak. Zauważamy, że w kolejnych następujących po sobie dniach człowiek ma różnorakie nadzieje, małe i większe, różne w różnych okresach życia. Czasami może się wydawać, że spełnienie jednej z tych nadziei zadowoli go całkowicie i że nie będzie potrzebował innych nadziei. W młodości może to być nadzieja na wielką i zaspokajającą miłość. Nadzieja na zdobycie pozycji, odniesienie takiego czy innego sukcesu określającego przyszłe życie. Kiedy jednak, pisze dalej Ojciec Święty, te nadzieje spełniają się, okazuje się z całą wyrazistością, że w rzeczywistości to nie było wszystko. Staje się ewidentne, że człowiek potrzebuje innej nadziei, która idzie dalej. staje się jasne, że może zaspokoić go jedynie coś nieskończonego, co zawsze będzie czymś więcej niż to, co kiedykolwiek może osiągnąć. Spe salvi, punkt 30 tej encykliki. Koniec cytatu. Drodzy, święty Paweł Apostoł przypomina Efezjanom, że zanim spotkali Chrystusa, w liście do Efezjan o tym pisze, zanim spotkali Chrystusa, byli jakby nie mający nadziei ani Boga na tym świecie. Pisze o tym pięknie w rozdziale drugim listu do Efezjan. Cały rozdział drugi właśnie jest o tym przejściu z beznadziei do nadziei. Przed uwierzeniem w Chrystusa i to, co się z nimi dzieje, kiedy w Niego uwierzyli. Oczywiście Paweł wie, że mieli oni bogów, że mieli religię, ale ich bogowie okazali się wątpliwi, nieprawdziwi, a z ich pełnych sprzeczności mitów nie płynęła żadna nadzieja. Pomimo, że mieli bogów, to nie mieli Boga, pisanego z dużej litery. I w konsekwencji żyli w mrocznym świecie, bez jasnej przyszłości. Żyli bez wiary w Boga, a więc żyli bez jasnej przyszłości, pisze święty Paweł o tym. Drodzy, czy my dzisiaj, zobaczcie drodzy, kiedy my dzisiaj myślimy o przyszłości, uogólniam oczywiście, to gdzieś myślimy bardziej o tym z obawami. To nie jest, kiedyś może było bardziej tak, że ludzie myśleli o przyszłości z takim bardzo pozytywnym podejściem. Nauka przyniesie wynalazki, będzie postęp, będzie lepsze życie. Ja coś odkryję, coś osiągnę, nie wiem, wniosę swój wkład w rozwój ludzkości. Dzisiaj gdzieś tak dominującym takim odczuciem jest myślenie o przyszłości z obawą, bardziej z lękiem. To jest to, co pisze święty Paweł do Efezjan. Mówi, zanim uwierzyliście w Boga, nie mieliście przyszłości jasnej, żyliście w mrocznym świecie. Świat dzisiaj, który gdzieś traci wiarę, traci też nadzieję na przyszłość. Jak to idzie nam w parze, jak to nic nowego, można powiedzieć. Taki jest człowiek. Jeśli nie ma wiary w Boga, to nie ma nadziei, to się boi przyszłości, boi się życia, boi się świata i się okopuje w różne pewniki, które mu dają jakąś namiastkę bezpieczeństwa. Mówi Paweł dalej w innym miejscu do Tesaloniczan, w pierwszym liście do nich się zwraca, mówi tak: nie powinniście się smucić jak wszyscy, którzy nie mają nadziei. Ci, którzy nie mają nadziei, więc smucą się. Pierwszy do Tesaloniczan, 4 rozdział, werset 13. A więc i tutaj zobaczcie, jawi się jako element, który wyróżnia chrześcijan, fakt, że oni chrześcijanie, a więc my, mają przyszłość. Przyszłość do nich należy. Nie wiedzą, nie wiemy oczywiście dokładnie, co nas czeka w przyszłości, ale wiemy ogólnie, że nasze życie nie kończy się pustką. Tam nie ma czarnej dziury. Tylko wtedy, gdy przyszłość jest pewna jako rzeczywistość pozytywna, jako coś pozytywnego, kiedy patrzymy na nią z ufnością, nie znając oczywiście jej szczegółów, to tylko wtedy możemy żyć w teraźniejszości, żyć ufnie, spokojnie, z nadzieją. Zanim Efezjanie spotkali Chrystusa, nie mieli nadziei, ponieważ nie mieli Boga na tym świecie. Poznać Boga, prawdziwego Boga, oznacza otrzymać nadzieję. To zmienia nasze życie, patrzenie na siebie, na świat, na przyszłość. Człowiek nie mający wiary nie ma nadziei na przyszłość. I stąd właśnie, jak wspomniałem, być może dlatego właśnie dzisiaj tak częstą postawą wobec przyszłości jest postawa lęku. Myślimy o przyszłości z obawami. Stajemy się dzisiaj ludźmi zalęknionymi, niezdolnymi do podejmowania życiowych, istotnych decyzji. Człowiek dekalogu jest człowiekiem nadziei. Chrześcijanin żyjący dekalogiem również jest człowiekiem nadziei. Bo Bóg już mi się objawił, On już zaczął działać. I ja na to odpowiadam. Wiem, kim jest Bóg, wiem, jaki On jest. To mi daje właśnie nadzieję, że On mi pomoże w tym, żeby żyć, jak On tego pragnie, jak On mi proponuje. moja dobra wola, ale i Jego miłość, Jego łaska idą razem w parze. Ojciec Święty w swojej encyklice Spe Salvi wskazuje takie miejsca uczenia się nadziei. Jak się możemy uczyć nadziei? Gdzie? W jakich miejscach naszego życia? Miejsca oczywiście w przenośni mówimy. I wskazuje na modlitwę, na ludzkie działanie oraz na cierpienie. Modlitwa wskazuje je jako na pierwsze istotne miejsce uczenia się i zdobywania chrześcijańskiej nadziei. Pisze Benedykt XVI w Spe Salvi w punkcie 32 takimi słowami mówi: jeśli nikt mnie już więcej nie słucha, to Bóg mnie jeszcze słucha. Jeśli już nie mogę z nikim rozmawiać, nikogo wzywać, zawsze mogę mówić do Boga. Jeśli nie ma już nikogo, kto by mógł mi pomóc tam, gdzie chodzi o potrzeby albo oczekiwanie, które przerastają ludzkie możliwości trwania w nadziei, On może mi pomóc. Gdy jestem skazany na całkowitą samotność, ale modlący się nigdy nie jest całkowicie samotny. Modlący się nigdy nie jest całkowicie samotny. Spe Salvi, punkt 32. Drodzy, możemy mówić o różnych mamy, różnych świadków nadziei, a więc ludzi, którzy wierzyli wbrew nadziei, mieli nadzieję wbrew nadziei. Jednym z nich jest kardynał nieżyjący już wietnamski, teraz sługa Boży, Franciszek Xawery Nguyen Van Thuan. Zmarł kilkanaście lat temu. To był to człowiek, który spędził 13 lat w więzieniu w Wietnamie, z czego 9 lat w izolatce, a więc zupełnie odseparowany od innych więźniów. Widział jedynie strażników, którzy mu donosili pożywienie. I on nigdy nie stracił nadziei. Potem to opisał w książkach kilku. On potem też głosił, wyjechał potem, kiedy został uwolniony, wyjechał do Watykanu. Tam spędził kilkanaście lat ostatnich swojego życia, też głosił między innymi rekolekcje dla Ojca Świętego Jana Pawła II. I on opisuje właśnie, jak to wyglądało od środka, to nietracenie nadziei, trzymanie się tej nadziei. Pozwólcie, drodzy, cytat z jednej z jego książek. W czasie mojej długiej udręki, w czasie 9 lat spędzonych w izolacji, w celi bez okien, czasami w świetle elektrycznym, włączonym bez przerwy przez wiele dni, a czasem w zupełnej ciemności, czułem, że duszę się z gorącej wilgoci. Czułem, że znajduję się na granicy obłędu. Byłem wtedy jeszcze młodym biskupem z 8-letnim doświadczeniem duszpasterskim. Nie mogłem spać. Dręczyła mnie myśl, że musiałem porzucić diecezję, że ulegną zniszczeniu te wszystkie dzieła, które rozpocząłem dla Bożej chwały. Całe moje jestestwo doznawało wstrząsu. I pisze dalej: pewnej nocy w głębi mego serca usłyszałem głos, który powiedział mi: dlaczego tak się dręczysz? Musisz odróżnić Boga od dzieł Bożych. To wszystko, czego dokonałeś i co pragniesz kontynuować, wizyty duszpasterskie, kształcenie seminarzystów, zakonników i zakonnic, świeckich, młodzieży, budowanie szkół, tworzenie misji, to wszystko jest wspaniałym dziełem Bożym, ale nie jest Bogiem. Jeśli Bóg zechce, abyś porzucił to wszystko, uczyń to natychmiast i ufaj Mu. Bóg uczyni wszystko nieskończenie lepiej niż Ty. Powierzy swe dzieła innym osobom, które są o wiele zdolniejsze od Ciebie. Wybrałeś samego Boga, nie Jego dzieła. I pisze: światło to przyniosło mi nowy pokój i całkowicie przemieniło mój sposób myślenia, pomagając mi w przezwyciężeniu niesłychanie trudnych, fizycznie prawie niemożliwych do zniesienia momentów. Od tamtej pory moje serce wypełnione zostało nową siłą, która towarzyszyła mi przez 13 długich lat. Odczuwałem moją ludzką słabość, a wtedy w obliczu trudnych sytuacji odnawiałem ponownie ten mój wybór i nigdy nie zabrakło mi pokoju wewnętrznego. Wybrać Boga, a nie dzieła Boże, to właśnie jest w każdym czasie fundamentem chrześcijańskiego życia. Drodzy, wybrać Boga, a nie dzieła Boże, nawet dobre, ale my wybieramy Pana Boga, a nie Jego dzieła. Odkrywamy to właśnie na modlitwie, w kontakcie z Bogiem. To jest szkoła nadziei, to jest miejsce uczenia się nadziei. To jest miejsce modlitwa i miejsce konfrontowania mojego ja z Bogiem żywym. Modlitwa w to mnie wprowadza. To jest modlitwa oczywiście ta osobista, codzienna, ale też i włączanie się w modlitwę kościoła, modlitwa liturgiczna, sakramenty, życie sakramentalne. A więc ta modlitwa musi się zawsze spadać z modlitwą osobistą. Liturgiczna, włączą się z Kościołem i moja modlitwa osobista. Tutaj się uczymy nadziei. Modlić się oczywiście nie oznacza wychodzić poza historię, chować się w prywatnym kącie własnego szczęścia gdzieś. Nie. To jest proces oczyszczania się, modlitwa wewnętrznego oczyszczania się, który uczy nas patrzeć na świat oczami Pana Boga. Widzieć ludzi, siebie, świat oczyma Pana Boga, jak On mnie widzi. I w modlitwie uczymy się prosić o to, co jest dobre, co jest wielkie, co jest godne Pana Boga. My się nie modlimy nigdy przeciw drugiemu, ale za drugiego. Musimy się uczyć, że nie możemy prosić o rzeczy tylko i wyłącznie powierzchowne, o nasze wygody, które chcemy w tym momencie. Nie modlimy się w sprawach jakiejś naszej małej, fałszywej nadziei, która nieraz nas od Pana Boga może odwodzić. Ale oczyszczając swoje pragnienia, nadzieje, modlimy się o wielkie rzeczy, o wielkie rzeczy. I oczyszczamy się z naszych iluzji, z naszych różnych nierealnych marzeń o sobie, o świecie. Bóg to przemienia. Mówimy do Boga, On mówi do nas i nas porządkuje, nas oczyszcza modlitwa. Otwiera nas na wielką nadzieję, a więc modlitwa jako miejsce uczenia się nadziei. Działanie ludzkie. Człowiek, który jest wierzący, jest świadkiem nadziei. I pisze Benedykt XVI w encyklice Spe Salvi, człowiek wierzący będzie miał pewność, że na przekór wszelkim niepowodzeniom moje życie osobiste oraz cała historia są pod opieką niezniszczalnej mocy miłości. I dzięki niej i dla niej mają sens i wartość. Tylko taka nadzieja może w tym przypadku dodać jeszcze odwagi, by działać i iść naprzód. Człowiek wierzący, koniec cytatu, człowiek wierzący wie, że może iść i przemieniać świat, przemieniać swoje życie. Doświadczać w tym swoim działaniu, w świecie, widzieć jak Bóg działa. Że Bóg faktycznie na modlitwę odpowiada, że towarzyszy mi Bóg w tym moim działaniu. I to tę moją nadzieję jeszcze potęguje. Uczy mnie mieć jeszcze większą nadzieję. Moje działanie wspólnie z Bogiem. I drodzy, też i cierpienie jest miejscem uczenia się nadziei. My je staramy się oczywiście ograniczyć, walczymy z nim i dobrze. Ale też wiemy, że go nie wyeliminujemy całkowicie. Nie chcemy go sobie zaoszczędzić, ale ono wraca. Bóg uzdalnia człowieka do przyjęcia cierpienia, do zobaczenia w nim sensu, do dojrzewania w cierpieniu. Kiedy modlimy się, wierzymy, patrzymy na krzyż, to jest nadzieja, że jest krzyż, niosę swój krzyż, jak niósł krzyż Chrystus. I po krzyżu jest zmartwychwstanie. A więc cierpienie też jest miejscem uczenia się nadziei. Cierpienie przeżywane w łączności z Bogiem, z miłością nieskończoną, która też cierpiała dla mojego zbawienia. Nadzieja chrześcijańska. Drodzy, idźmy dalej. Punkty kolejne, 2091 i 92, mówią nam tak. Pierwsze przykazanie dotyczy także grzechów przeciwko nadziei, którymi są rozpacz i zuchwała ufność. Wskutek rozpaczy człowiek przestaje oczekiwać od Boga osobistego zbawienia, pomocy do jego osiągnięcia lub przebaczenia grzechów. Sprzeciwia się dobroci Boga i jego sprawiedliwości, gdyż Bóg jest wierny swoim obietnicom oraz jego miłosierdziu. istnieją dwa rodzaje zuchwałej ufności. Albo człowiek przecenia swe zdolności, mając nadzieję na zbawienie bez pomocy z wysoka, albo też zbytnio ufa wszechmocy czy miłosierdziu Bożemu, mając nadzieję na otrzymanie przebaczenia bez nawrócenia oraz chwały bez zasługi. Koniec cytatu z katechizmu, drodzy. Grzechy przeciwko nadziei. Oba te grzechy, rozpacz i zuchwała ufność, grzechy przeciwko nadziei, one są wyrazem ludzkiej pychy, naszej pychy, ale też są jakąś formą bałwochwalstwa. O co chodzi? Pychy, ponieważ rozpacz wynika z przekonania, że mój grzech jest większy od Bożego miłosierdzia. To nie jest prawda. To jest przekonanie, że Bóg nie jest w stanie nic już z tym moim grzechem zrobić. To jest tak wielki grzech, tak zgrzeszyłem bardzo. I tutaj jest rozpacz. Diabeł nas kusi ku rozpaczy. Drodzy, jeśli jakieś myśli nas prowadzą do rozpaczy, to nie są nigdy myśli od Pana Boga. Pan Bóg nam owszem podsuwa myśli żalu, uczucia żalu, żeby nas podnieść. To jest pierwszy krok do nawrócenia, żal za grzechy, obrzydzenie sobie grzechu, ale nigdy rozpacz. Rozpacz to jest już deptanie siebie. To jest szatańskie. A więc przekonanie, że mój grzech jest większy od Bożego miłosierdzia, to nie jest prawda. A więc, że Bóg nie jest wszechmocny, tak? Jakaś forma pychy. Jest to jakaś forma ujmowania Bogu, należnej mu boskiej czci, ujmowania Bogu wszechmocy. Rozpacz tutaj. Jakaś forma pychy, tak? I też jest to forma bałwochwalstwa, że właśnie, że nie Bóg jest największy, ale mój grzech jest największy. Nie Bóg jest pierwszy, wszechmocny, ale mój grzech jest w stanie Boga odebrać mu siły do działania, możliwości do działania. To jest nieprawda, to nie jest tak. A więc ta rozpacz nieraz jest jakąś też karykaturą pokory. To nie jest pokora. Człowiek pokorny, bowiem owszem, wie, że zgrzeszył, wie, że na Boże przebaczenie nie zasługuje, ale pomimo tego wierzy w Boże miłosierdzie i szuka Go, jak celnik z przypowieści Jezusa, który mówił, nie śmiał podnieść oczu i mówił, Boże, miej litość dla mnie grzesznika. Człowiek ogarnięty rozpaczą, pychą rozpaczy, mówi, nie ma dla mnie przebaczenia. Tutaj, nie? To nie jest prawda. Nieraz rozpacz nas prowadzi kogoś do samobójstwa, może doprowadzić. Kiedy człowiek żył dla pieniędzy i nagle wszystko traci, dla bogactwa, utracił skarb, przy którym było jego serce i nie ma po co żyć. Nie widzi innego celu swojego życia, dla którego warto by byłoby żyć. I zuchwała nadzieja, drugi grzech przeciwko nadziei, zuchwała nadzieja. Mogę grzeszyć, nie, a Bóg mi i tak przebaczy. To nie jest tak. To nie jest tak. Nie, my grzeszymy pomimo naszych dobrych postanowień. Oczywiście znamy siebie i tak to jest. Bardzo często, wręcz codziennie. Ale grzeszenie z premedytacją, a Bóg i tak mi przebaczy, no to jest zuchwałość. To jest igranie z Panem Bogiem. To jest wystawianie Boga na próbę. I to jest też forma pychy, oczywiście. I to jest też forma bałwochwalstwa, ponieważ Bóg już nie jest dla mnie Bogiem, ale jest moim służącym na moje zachcianki, moim alibi dla mojego wygodnictwa. Kochani, nadzieja chrześcijańska, która pomaga nam być wiernym Bogu, tylko Jemu samemu służyć, Jemu oddawać cześć godną tylko Bogu, która wypływa z wiary i z miłości.